przeżyć ją tak zupełnie świadomie, właśnie z myślą o tym, że dokonuje się coś bardzo istotnego w naszym duchowym życiu. Mnie zawsze porusza taka historia, którą opisał John Powell, amerykański psycholog, w jednej ze swoich książek, którą pewnie znacie, bo często do niej powracam w kazaniach. Mianowicie chodzi o historię kobiety, która w Los Angeles prowadziła przez wiele lat bardzo grzeszne życie. Tak grzeszne, że w pewnym momencie poczuła problem psychiczny. Od razu do samej siebie. Nie potrafiła nawet popatrzeć sobie w lustro. Nie dawała sobie z tym rady. Wiedziała, że jest pogrążona w swoich grzechach. I postanowiła pójść nad ocean i pomyślała sobie, że będzie wchodzić tak głęboko w fale, jak będzie potrafiła, a później niech się dzieje, co chce. I kiedy zaczęła wykonywać ten plan, w pewnym momencie odwróciła się i zobaczyła, jak fale zmywają na piasku ślady jej stóp. Pomyślała sobie wtedy, może i moje grzechy mogą być tak przebaczone. Zawróciła jeszcze tego samego wieczora. Po wielu latach uklęknęła przy kratach konfesjonału. Spowiedź była długa, pełna łez. Później kapłan poprowadził ją w modlitwie o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. A kiedy wyszła, to przytulił ją zupełnie inaczej niż przez te wszystkie lata czynili to inni mężczyźni. I od tej pory rozpoczęła zupełnie nowe życie. Życie bazujące na doświadczeniu Bożego miłosierdzia. Życie, w którym już nie ona jest Panem swojego życia, ale właśnie Jezus zaczyna ją prowadzić. I to jest właśnie taki moment decydujący. Jeśli przeżywamy go zupełnie świadomie, to przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela może rzeczywiście odmienić nasze życie i nasz sposób patrzenia na świat, na ludzi i na samych siebie. Czynimy to, Torychu znowu uświadamiał często, i to jest prawda, czynimy, kochani, tak naprawdę to co roku, kiedy jesteśmy w czasie Wigilii Paschalnej, na liturgii, liturgii Wigilii Paschalnej, to jest ten moment, kiedy już kojarzymy, płonie ognisko przed kościołem, później zapala się świeca, która symbolizuje Chrystusa, procesjonalnie wnosi się ją do kościoła, jest wtedy ciemno, ale później wszyscy zapalają swoje świece i po pewnym czasie następuje akt odnowienia przyrzeczeń chrztu. Bo Jezus mówił, kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. Przyjęliśmy chrzest, ale jako najczęściej nieświadome niemowlęta, a później trzeba ten chrzest potwierdzić swoją decyzją, zupełnie już świadomą. I co roku właściwie w liturgii Kościoła to jest moment przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ale często dzieje się tak, że nam to umyka, umyka nam głębia tego momentu i dlatego w czasie takich rekolekcji czy w czasie seminarium odnowy proponujemy, żeby ponowić taki akt jeszcze raz zupełnie świadomie. Może sięgnijmy do kilku tekstów. Mamy przed sobą ten obraz, zaznaczyłem dokładnie 5 tekstów z Pisma Świętego. Mamy ten obraz dwóch dróg, drogi życia i szczęścia, na której jest Pan Bóg, drogi przekleństwa i śmierci, na której znajduje się każdy z nas z powodu naszych grzechów. I wiemy, że człowiek poprzez własne siły, czyli dzięki własnym tylko wysiłkom, czyli dzięki uczynkom, nie jest w stanie pokonać tej przepaści, ale na szczęście Bóg znalazł rozwiązanie, znalazł sposób, dzięki któremu możemy tę przepaść pokonać. I mówi o tym bardzo pięknie święty Paweł w liście do Filipian w 2 rozdziale od 6 wiersza. Tam, kochani, mamy mowę o tym, co dokonał Jezus. Myślę, że Paweł, który wędrował sobie z Jerozolimy do Damaszku, ta droga zajmuje około tygodnia, może 9 dni, to jest około 240 km, to łatwo się domyślić, co wtedy robił. Wiedział, że idzie do Damaszku prześladować chrześcijan, więc rozmyślał nad tym, co głoszą chrześcijanie. Rozmyślał o tym, w jaki sposób zbijać ich argumenty. I kiedy tak rozmyślał, to po takiej pewnie 9-dniowej wędrówce, nagle, tuż przed końcem jego podróży, objawia mu się Chrystus i wszystko staje się jasne. Chociaż stracił wzrok fizycznie, tylko odzyskał wzrok, tak jak i wczorajszy ślepiec, i dzisiejszy ślepiec. Paweł odzyskuje ten duchowy wzrok, bo dociera do niego, że to, o czym myślał przez 9 dni, czyli to, co głoszą chrześcijanie, jest prawdą. Wszystko zaczyna mu się układać w jedną całość i jest przekonany, że Jezus rzeczywiście jest zesłanym przez Boga Mesjaszem, który może rozwiązać problem cierpienia, grzechu i śmierci. I Paweł wielokrotnie powraca do tego, co uczynił Jezus w swoich listach. Czyni to na różne sposoby, czasem w jednym zdaniu, czasem w kilku zdaniach. Opowiada na różne sposoby wciąż jedno i to samo. I tak dla przykładu mówi w liście do Filipian o tym, czego dokonał Jezus. Miejmy, słuchając tego tekstu, przed sobą właśnie tę metaforę dwóch dróg. Droga życia i szczęścia, której jest Pan Bóg, droga przekleństwa i śmierci. O Jezusie Paweł mówi tak. On, istniejąc w postaci Bożej, tutaj, gdzie jest Bóg na drodze życia i szczęścia, nie skorzystał z tej sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Bóg staje się człowiekiem, przechodzi na drogę przekleństwa. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Jezus jako człowiek umiera, jest posłuszny Ojcu. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko. I to mamy moment zmartwychwstania. I darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Mamy tu ten moment, kiedy Jezus jest przeniesiony na prawicę Ojca, moment wniebowstąpienia, ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. To są między innymi te istoty, które nas od Boga oddzielają, złe moce. Człowiek sam nie był w stanie ich pokonać, ale Jezus jako człowiek zostaje wywyższony na prawicę Boga i te wszystkie złe moce są mu podane. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Najkrócej mówiąc, Paweł tak widzi dzieło Jezusa. Bóg staje się człowiekiem, jako człowiek umiera, zmartwychwstaje, wstępuje do Ojca. Tym samym jako pierwszy człowiek otwiera drogę do Ojca wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Uwierzą, czyli nie przez uczynki, ale właśnie przez wiarę. Popatrzmy, że o tym samym, w troszkę innych słowach, mówi Paweł w liście do Efezjan. W pierwszym rozdziale od 20 wiersza czytamy tak. Bóg wykazał swoją potęgę i siłę, gdy wskrzesił Chrystusa z martwych, czyli jesteśmy na tej drodze, Bóg, Jezus umiera, Bóg wskrzesza Chrystusa z martwych i posadził go ponad zwierzchnością, władzą, mocą i panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod stopy Jezusa, a Jego samego ustanowił nade wszystko głową dla Kościoła, który jest Jego ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami. Tak mówi Paweł o Jezusie. To się stało z Jezusem. Na tym polegało Jego dzieło. Ale teraz rodzi się pytanie, co się dzieje z nami? Jak Paweł widzi nasze wykorzystanie tego, czego dokonał Jezus. I w tym samym liście do Efezjan, w drugim rozdziale od 4 wiersza, Paweł mówi tak. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, nas, umarłych na skutek grzechu, popatrzmy na tą paralelę. My jesteśmy tutaj, umarli na skutek grzechu, na drodze przekleństwa, a Jezus był tu umarły fizycznie. Bóg wskrzesił go i przeniósł na swoją prawicę. My jesteśmy martwi duchowo, was umarłych na skutek grzechów, razem z Chrystusem przywrócił do życia, razem wskrzesił i posadził na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Czyli po prostu przeniósł nas na tę drogę błogosławieństwa i szczęścia. To samo potrafi Paweł napisać w jednym zdaniu. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale mówi tak, 12 wiersz. Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. Teraz bardzo prosto. On uwolnił nas od władzy w ciemności i przeniósł do królestwa swojego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. My sami nie jesteśmy w stanie tej drogi pokonać, ale jeżeli uwierzymy w to, co się dokonało na krzyżu i przy zmartwychwstanie, to jesteśmy duchowo przeniesieni na prawicę Ojca i wtedy wszystkie te złe moce są już pod nami. Mamy prawo nad nimi panować. To jest, popatrzmy, ten moment, kiedy mówiliśmy o tej drodze. Najpierw przygotowujemy drogę, później te ziarna słowa wpadają, ale jeszcze nie ma na nich Jezusa i dlatego przylatują ptaki i wydziobują to Słowo Boże, ale kiedy zapraszamy na tę Jezusa, na tą drogę, to ta droga staje się drogą żyzną i może przynosić plon, nawet plon stukrotny, bo to już nie my idziemy sami po tej drodze, a Jezus gdzieś ze mną wrzuca swoje słowo, ale popatrzcie, tak jak ten ślepiec. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. To Jezus idzie pierwszy, a my idziemy za nim. I dlatego mamy takie poczucie bezpieczeństwa. Przychodzi więc moment, kochani, niezwykle uroczysty i podniosły i ważny, moment osobistej decyzji. Wiem już, co dla mnie uczynił Bóg. Wiem, że mnie bardzo ukochał. Wiem, że jestem grzeszny i sam sobie ze swoim grzechem nie poradzę. I wiem, że jest Jezus, który może temu zaradzić. Potrzeba więc otworzyć swoje serce i zaprosić Go jako Pana i Zbawiciela, wyznać, że On jest moim Panem, On jest moim Zbawicielem, że sam nie jestem w stanie sobie poradzić ze swoimi grzechami, problemami, ale oddaję to Jemu i wtedy wszystko staje się łatwiejsze. Staje się łatwiejsze, bo po pierwsze staje się człowiekiem szczęśliwym, pomimo kłopotów, trosk i dalszych grzechów, które mogę jeszcze czasem upadać. Ale jestem już po tej stronie, na drodze błogosławieństwa i stamtąd otrzymuję moc, stamtąd otrzymuję łaskę, aby te słabości, grzechy, problemy pokonywać. Popatrzcie, jest taki ciekawy moment w Ewangelii według Marka w 2 rozdziale, gdzie wczoraj widzieliśmy tam dwóch ślepców, którzy weszli do pewnego domu w Kafarnaum, a jest to dom Piotra, gdzie już krząta się uzdrowiona teściowa Piotra. I oprócz tych ślepców pojawił się tam też człowiek sparaliżowany, którego przyniosło 4. Odkryli powałę dachu, spuszczono tego sparaliżowanego przed Jezusa. Jezus najpierw uzdrowił go duchowo, przebaczył mu grzechy, a później uzdrowił go fizycznie. Ale popatrzcie, co powiedział. Nie powiedział, zostaw swoje łoże i idź do domu, tylko weź swoje łoże i idź do domu. To łoże jest symbolem jego cierpienia. To łoże, to nosze, te nosze, na których go przynieśli, jest symbolem jego niemocy. On sam był do nich przykuty, on nie mógł w nich wstać, on był sparaliżowany, nie mógł nic zrobić. Nagle przyjął Jezusa, przyjął od niego uzdrowienie i duchowe, i fizyczne, i teraz nie oznacza to, że jego problemy natychmiast znikają, bo on musi wziąć swoje łoże, swoje cierpienie, ale do tej pory nie był w stanie go udźwignąć. Nie miał absolutnie siły, a teraz stoi na własnych siłach i bierze. Oznacza to, że do dzisiaj, jeżeli na przykład ktoś jest taki, kto jeszcze nigdy tak zupełnie świadomie nie przyjął Jezusa, to sam się zmagał ze swoimi problemami, ewentualnie słuchał trochę Słowa Bożego, starał się wprowadzić to w życie, ale przylatywały ptaki i wydziobywały to ziarno. A od tej pory to Jezus nas prowadzi. Natomiast dzięki Niemu jesteśmy w stanie wziąć swoje łoże, czyli wziąć te same trudności, które wciąż mamy i jesteśmy w stanie dać im radę, bo to już nie my prowadzimy nasze życie, ale sam Jezus. I dlatego popatrzcie, ten fragment, który najczęściej czytamy przy tej prawdzie przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, to jest fragment z Apokalipsy, 3 rozdział, 20 wiersz, kiedy Jezus do kościoła w Laodycei mówi takie słowa: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Tu wszyscy znamy ten obraz Holmana Hunta. Pan Jezus stoi i puka do drzwi, ale niestety po stronie Pana Jezusa nie ma klamki. Jezus tylko stuka. Te drzwi są obrośnięte bluszczem, ma z nią zardzewiałe zawiasy. Tylko ten, kto mieszka w środku, może nacisnąć klamkę otworzyć drzwi i Jezusa zaprosić. To jest ten właśnie moment decyzji, ale popatrzcie, że często zatrzymujemy się tylko na tym jednym wierszu. Oto stoją drzwi i kołacze. Natomiast trzeba nam zdać sobie sprawę, że w tym samym liście do kościoła w Laodycei Paweł mówi te słowa: znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani zimny, ani gorący, chcę cię wyrzucić z moich ust. Ponieważ dzisiaj mamy taki moment bardzo uroczysty i podniosły, to nie będziemy dosłownie tłumaczyć słowa wyrzucić z moich ust. Możemy się tylko domyśleć, co Pan Jezus powiedział. Natomiast Laodycea to jest takie miasto, które leży pomiędzy Efezem i dawnym Hierapolis, a dzisiaj Hierapolis nazywa się Pamukale. Tam są gorące źródła w Pamukale. Kto ma wakacje wolne na tydzień, można sobie wykupić lot do Turcji, do Pamukale i w gorących źródłach się palić. Teraz słuchajcie, w Laodycei nie było żadnego ujęcia wody. Nie było wody pod skórnej, pod glebą, więc Rzymianie wybudowali dwa akwedukty. Jednym sprowadzali do Laodycei wodę z Pamukale, gorące źródła, a drugim z Efezu, tam nie było gorących źródeł, tylko zimna źródlana woda biła. I teraz popatrzcie, jak dokładnie ten list obrazuje tę sytuację. Jeżeli mamy takie gorące źródła, które biją z Pamukale i 12 kilometrów woda musi przepłynąć do Efezu, to ta gorąca woda staje się wodą letnią. Spróbujmy się napić wody letniej, to mamy taki odruch, nie za bardzo nam smakuje. A jeżeli mamy zimną wodę, która płynie z Efezu, źródlana zimna woda, po 21 kilometrach, kiedy płynie w takim akwedukcie, w temperaturze na przykład 35 stopni, to ona znowu staje się wodą letnią. I ci, którzy mieszkali w Laodycei, mieli kłopot, bo zawsze mieli letnią wodę. Nigdy ani gorącą, ani zimną. I dlatego Jezus mówi tak: skoro nie jesteś ani zimny, ani gorący, chcę cię wyrzucić z moich ust. I dopiero potem pada to wezwanie: oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto usłyszy mój głos, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. I kochani, ostatni fragment to fragment z listu do Rzymian, 10 rozdział. Kiedy czytamy tam od 9 wiersza te słowa: jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami do zbawienia. Nie należy tego fragmentu interpretować fundamentalistycznie, tak jak to się działo w niektórych kościołach proweniencji protestanckiej, zwłaszcza w tak zwanych wolnych kościołach, gdzie właśnie mówiono w ten sposób: wystarczy wyznać ustami, że Jezus jest Panem i jesteś zbawiony. Niektórzy myśleli, że przyjęli więc Jezusa, powiedzieli na głos słowo: Jezus jest Panem, od tej pory są zbawieni, bez względu na to, jak będzie wyglądało ich życie i bez względu na ich uczynki. A tymczasem badania tego tekstu w świetle całej Biblii, zwłaszcza w świetle Starego Testamentu, pokazują nam, że słowo usta są tutaj taką, mądrze to brzmi, figurą literacką, która nazywa się pars pro toto, czyli część o całości. Jeżeli ustami swoimi, to znaczy dosłownie całym sobą, a całym sobą to znaczy nie tylko chodzi o wypowiedzenie słów, ale o całe życie. Chodzi o wiarę nie tylko jako akt, wypowiedzenie słów Jezus jest Panem, ale o potwierdzenie tego całym swoim życiem. Chodzi o wiarę jako postawę. Bo na przykład czytamy wielokrotnie w Starym Testamencie takie sformułowanie: usta Pana to wyrzekły. Po pierwsze, Pan Bóg jest duchem, więc nie ma ust jako takich. Ale jeśli już słyszymy sformułowanie: usta Pana to wyrzekły, to znaczy Bóg to powiedział. Bóg jako Bóg, cały Bóg, nie tylko Jego usta. Jego serce coś innego, a usta tak powiedziały. Nie. Bóg tak powiedział, więc jeżeli, tutaj Paweł mówi, jeżeli ustami swoimi wyznasz, to znaczy jeżeli całym swoim życiem, całą swoją osobą wyznasz, że Jezus jest Panem, a w sercu uwierzysz, to wtedy osiągniesz zbawienie. I to jest ten moment, kochani, który czeka nas za chwilę. Przypomnieć wam jeszcze historię z World Trade Center? Czy pamiętacie ją wszyscy? Niektórzy prosili. To Madzia by włącza uszy na chwilkę. Niektórzy ją pamiętają, bo to jest druga moja historia, do której bardzo często wracam. A mianowicie takie świadectwo kiedyś mi się udało znaleźć, gdzie pewna rodzina z trójka małych dzieci, wyjechała na lotnisko w Nowym Jorku, ale korki były tak potężne, że się spóźnili. Kiedy wbiegli do hali odlotów, to okazało się, że właśnie zamknięto bramki i już nie dostali się do samolotu. Wiadomo, jakie emocje się wtedy rodzą, a to była bardzo chrześcijańska rodzina. Pomimo tego emocje też im się zrodziły, potężne, prawda, zdenerwowanie, gniew, złość, że mogli wcześniej wstać, że mogli wcześniej wyjechać. I taka złość, że nie udało im się zdążyć na samolot, 20 minut później przerodziło się w ogromne przerażenie, bo się spóźnili na samolot, który właśnie uderzył w nowojorską wieżę. 11 września 2001 roku. Padli na kolana na tym lotnisku i zaczęli głośno dziękować Panu Bogu za to, że ocalili ich życie. I wtedy mama tej trójki dzieci odebrała telefon od swojego ojca. Ojciec był człowiekiem niewierzącym. Kiedyś wierzył, ale później tak się jego życie potoczyło, że przestał się modlić, przestał chodzić do kościoła, przestał się spowiadać i nawet przyjął taką postawę drwiącą wobec osób wierzących. Kiedy zadzwonił i się okazało, że jego córka z rodziną przeżyli, to był w szoku totalnym, bo był przekonany, że zdążyli na ten samolot. I właśnie z taką świadomością, że jego córka żyje, wsiadł do auta i pojechał do World Trade Center. Był strażakiem, zapiął tutaj swój skafander i zaczął ratować ludzi. Wynosił czy wyprowadzał poszczególne osoby, ale tak się stało, że gdy był w drugiej wieży, to ta druga wieża się zawaliła i on tam zginął. Bardzo dramatyczna historia. Młodzi małżonkowie przez kilka tygodni stawiali sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Dziękowali Panu Bogu za to, że ich ocalił, a z drugiej strony martwili się o wieczność swojego ojca. Mówili, on przecież przestał się modlić, nie chodził do kościoła, zerwał totalnie z Panem Bogiem. Modlili się za niego, aż pewnej soboty rano pod ich dom podjechało auto, z którego wysiadło inne młode małżeństwo z niemowlęciem na ręku. I wtedy mama powiedziała, przyjechaliśmy wam podziękować, bo to dzieciątko, pokazała na niemowlaka, żyje tylko dzięki waszemu ojcu. Byłam wtedy w ciąży i wasz ojciec wbiegł do mojego biura. Najpierw schodziliśmy razem po schodach, później ja nie miałam już siły schodzić, to on wziął mnie na ręce, wyniósł na zewnątrz, później znowu wbiegł do budynku, no i tym się zawalił. I ona powiedziała, że zapamiętała imię i nazwisko tego strażaka, bo miał je tutaj wypisane na swoim skafandrze. Więc dzięki temu odnalazła później tę rodzinę. Odbyła się taka piękna rozmowa. Przynajmniej się dowiedzieli, że ich ojciec nie zginął na darmo, że uratował kilka osób. I później, gdy już się te małżeństwa rozstawały, to wtedy ta młoda mama z niemowlęciem na ręku powiedziała, chcę wam powiedzieć jeszcze jedno. Kiedy tak schodziliśmy po schodach pełnych dymów, to wasz ojciec powiedział, kilka lat temu podjąłem najgorszą decyzję w moim życiu. Zerwałem z Panem Bogiem, a przecież mogę tutaj zginąć. I ja mu wtedy powiedziałam, przecież teraz możesz przyjąć Jezusa. Zatrzymali się, uklęknęli na tych pełnych dymu schodach i 60-kilkuletni strażak powtarzał za tą 20-kilkuletnią kobietą słowa modlitwy. Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy, przyjmuję Cię do swojego serca, bądź moim Panem i Zbawicielem. I to była jego pierwsza modlitwa po wielu latach i ostatnia modlitwa, jaką w ogóle w swoim życiu wypowiedział. Warto więc nie czekać do ostatniego momentu, jak to było w przypadku strażaka, ale raczej wrócić do tej pani z pierwszego przykładu, która zamiast do oceanu to poszła do Pana Jezusa do konfesjonału i tam prosiła o przebaczenie, prosiła o Jego łaskę i już od tego momentu zacząć życie wspólne z Panem Jezusem. A będziemy mogli mieć ku temu okazję, kochani, w taki sposób, że dzięki Kasi Kosie, nie wiem czemu ona jest Kosa, była inaczej na nazwisko, ale Kasia Kosa przygotowała nam takie piękne kartki, które będą pamiątką dzisiejszego wydarzenia, na których wypisana jest modlitwa o przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. I w praktyce będzie wyglądać to w taki sposób, kochani, że za chwilę Janek rozpocznie pieśń. Ja w tym czasie wystawię Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zrobię króciutkie wprowadzenie i odczytam tę modlitwę tak zdanie po zdaniu, a wszyscy razem na głos będziemy mogli ją powtarzać. I później ja zejdę do zakrystii, natomiast adoracja będzie trwała do za 5:06. Za 5:06 będzie błogosławieństwo. To zapraszam, żebyśmy weszli sobie tutaj do kaplicy tuż przed kolacją i stąd już zejdziemy razem na kolację. I w czasie tej półtora godziny będzie można podejść tutaj do ołtarza. Nie trzeba, ale można też, jeżeli ktoś ma takie pragnienie, uklęknąć tam i nawet dotknąć monstrancji. Dzisiaj, kto mnie pytał? Jacek. Że rzeczywiście przy rozdawaniu Komunii Świętej to potrzebny jest szafarz, prawda? To wtedy nie możemy, nie może każdy z nas sobie podejść i dotknąć świętych naczyń, rozdając Komunię Świętą, nawet gdyby miał tylko trzymać takie naczynie. Ale jeżeli tutaj mamy taki moment adoracji, to Kościół daje taką możliwość, że z ogromnym szacunkiem można dotknąć konstancji. Nie trzeba, ale można. I jednocześnie chwilkę się tam pomodlić, tak jakby jeszcze raz może ponowić ten akt przyjęcia Jezusa. I każdy z nas może sobie zabrać z koszyka tu na dole taką właśnie kartkę z modlitwą przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Można tam wpisać swoje imię, nazwisko, datę, a później włożyć ją do Biblii. Tylko trzeba mieć dużą Biblię, bo do małych się nie zmieści. Tak nam Kasia pięknie przygotowała. Albo zwiąć na pół. W takim razie bardzo zapraszam do wspólnej modlitwy.